kilka dni po przybyciu Fryderyk pisał stąd do Zeckendorfa. Tutejsza magnificencja jest tak wielka, iż sądzę pewnie u Ludwika XIV nie mogła być większą. A co się tyczy rozwiązłego życia, wprawdzie jestem tu dopiero od 2 dni, ale muszę powiedzieć prawdę, że nic podobnego w życiu nie widziałem. Magnificencje te trwały cały miesiąc, rozpoczęte dnia 13 stycznia. Króla pruskiego przyjmował Fleming w Elsterwerdzie i stąd wysłano posyna Fryderyka, którego August zapraszał. Nazajutrz król z synem z maskarady odbywającej się u feldmarszałka przyszli powitać przybywającego. Następne dnie spływały na nużących zabawach, komediach, baletach, pokazywaniu zbiorów i kosztowności. Na rynku wyścigi dnia jednego, potem gonienie do pierścienia, ciskanie dżiritów i temu podobne. Nie przeszkodziło zabawom, że wybuchły pożar w Cekauzie zmusił gości do ucieczki z mieszkania. Sadzono się na karuzele, w których król występował po polsku, w galonowanej sukni złotej z białymi i niebieskimi piórami. Myślistwo, oglądanie zamków nie ustawały. Kossel wiedziała o tych wszystkich wymysłach, które się powtarzały z dawniej jej dobrze pamiętnych. Orzelska balamucila Fryderyka Wielkiego, który był ją mocno zajęty, a król zazdrośny wypłacał się figlami. Dlatego, że później o nim pisząc, Fryderyk mówił: król polski jest ze wszystkich w świecie monarchów najfałszywszym i wzbudzającym we mnie wstręt największy. Nie ma czci ani wiary, oszukaństwo jest dla niej jedynym prawem, własny interes, a różnienie drugich ciągłym staraniem. Ale raz mnie tylko potrafił podejść i więcej nie zdoła. Pomimo tych uczuć obu Fryderyków pruskich dla Augusta najczulej się ściskano, a trzpiotano. Jednego dnia król August z księżną Teschen grał rolę gospodarzy i prowadził zabawę, w której występowali chłopi francuscy, żona księcia następcy, włoscy komedianci, Orzelska, górnicy, Rutowski i pani Manteuffel z domu Budowska. W ostatku chłopi norwescy, feldmarszałek Fleming i żona jego, z domu księżniczka Radziwiłłówna. Król pruski był przebrany za pantalona, a Fryderyk Wielki za norweskiego chłopa. Król szczególnie odznaczał się nadzwyczajną uprzejmością dla swych gości i niesłychanego bogactwa strojem, okrytym brylantami. Pomiędzy nimi jaśniał nabyty przed 15 dniami blisko 200-karatowy brylant najczystszej wody. Odbywszy całą miesięczną tę zabawę na dworze drezdeńskim, król pruski pisze poufnie do Seckendorfa: jestem w Dreźnie, skaczę i tańcuję, a zmęczony daleko więcej, niż gdybym co dzień po 2 jelenie uszczuł. Wracam do domu znużony przebytymi tu przyjemnościami. Z pewnością żyje się tu nie po chrześcijańsku, ale Bóg mi świadkiem, żem w tym żadnej przyjemności nie czuł i powracam tak czysty, jak przybyłem. Zabawą tym nie było końca. Najwspanialszą i ostatnią pono był obóz w Mileberg nad Elbą, który trwał miesiąc cały, który poeci opiewali, ale też i wyśmiewano się z niego po cichu. Miejsce na obóz samo oczyszczone z lasu zajmowało 3 mile obwodu. Spędzono chłopów i górników i w pień go wycięto. 20 000 piechoty i 10 jazdy polskiej i saskiej stało obozem. Wszystko na nowo wyekwipowane i na francuski sposób wyćwiczone. Najwspanialsze były kawalergardy wielkich muszkieterów konnych, grenadierowie konni, gwardia konna, spaj i kozacy, a z piechoty janczarowie i batalion lejbgwardii grenadierów Rutowskiego. Janczarowie mieli mundury z lamy złotej, a Rutowskiego batalion z najogromniejszych ludzi zachwycił króla pruskiego nad wyraz wszelki. Król miał główną kwaterę w Zeitheim, w drewnianym, na prędce wzniesionym, ale olbrzymim budynku o 2 piętrach z suterenami, okrytym zewnątrz płótnem malowanym. Do malowania tego sprowadzono umyślnie 6 dekoratorów z Włoch. Na chorągwi powiewało godło. Otia Martis. Oprócz pałacyku król miał dwa ogromne namioty. Z gości przyjmował August znowu króla pruskiego z synem i mnóstwo cudzoziemców, 15 posłów samych, a 69 hrabiów i 38 baronów. Więcej się tu bawiono, muzyki słuchano, tańcowano i spalano ogni sztucznych, niż popisywano z wojskami. Na jednej z uczt tutejszych podano sławny ów olbrzymi pasztet, czy ciasto, długie na 16 lokci, a 6 szerokie, na które poszło 17 szefli mąki. Przywieziono je na wozie uśmą koniem i ciągnionym, a cieśla musiał je krajać. Wszystkie te pomysły plodny w nie August sam wynajdował i wykonaniem ich się zajmował. Sławny Cukki sztychował później ku podziwowi potomnych historią milberskich cudów. Opiewał je König, poeta nadworny, a Fryderyk Wielki z nich szydził nielitościwie. O wszystkim tym donoszono i rozłożono wiadomości po kraju. Lud i słudzy je chciwie powtarzali, a Kosyl także słuchać musiała. Gorzko uśmiechając się fetom, które świętokradzko bez czucia powtarzały kropla w krople te, jakie August dawał dla niej. Jątrzyła ją ta obojętność króla, rozbudzając chęć wyrwania się z więzów i pomszczenia może na nim swej niedoli, a jego niewiary. Przychodziły na nią takie dnie szału i niepokoju, a potem znowu bezsilności. Kilka razy miała już na ustach powiedzieć zaklice „na ciebie kolej”. On też spodziewał się tego i czekał. U niego zawsze w gotowości było wszystko. Sam jeden był, mógł umrzeć. Przez tyle lat pobytu w Stolpen miejsce i ludzie byli mu doskonale znani. Myślał po każdej nieudanej wyprawie, jakby przyszło i zapewnić powodzenie. Był to jedyny przedmiot, którym się zajmował. Wyzywać ją jednak na niebezpieczeństwo nie chciał. Czekał. Jednego dnia, gdy Żydzi razem z innym towarem przynieśli jej hamburską gazetkę, w której było opisanie ostatnich zabaw czasu bytności króla pruskiego, a między innymi karuzelu, niegdyś dla niej po raz pierwszy wymyślonego, Kozel oburzyła się. Oczy jej jak zwykle, gdy bywała poruszoną, zaiskrzyły się. Odczytała dziwnym stylem napuszonym opowiadanie, zmiela je i zdeptała. Zaklika na to nadszedł. Chodziła długo, zamyślona. — Masz jeszcze ochotę życie swoje ważyć dla mnie? — zapytała po cichu. — A zawsze? — po prostu odparł zaklika. — Masz jakiś sposób ratowania mnie? — Będę go szukał. — Żal mi ciebie, najwierniejszym mi byłeś — rzekła. — Ale nie żałuję siebie, gotowam zginąć sama. Muszę się stąd wyrwać, muszę. Rajmund stał zamyślony. Potrzebujesz wiele czasu? Nie mogę się obrachować, odezwał się zaklika. Trzeba raz tak począć, aby dokonać, co się zamierzyło. Skinęła Kosel, zaklika wyszedł i, nie zachodząc do nikogo, wysunął się poza zwierzyniec, potrzebując sam na sam myśli zebrać. Rozmaite plany miał od dawna, wszystkie one najlepszymi się zdawały, a jednak każdy miał jakąś wadę. Wszystkie poprzedzające próby chybiły przez to, że się zawczasu o ucieczce dowiedziano. Należało tę obwarować, aby nie została odkrytą, aż gdy Kosel dostanie się za granicę. Potrzeba było zatrzeć ślady ucieczki i omylić pogonię. Nieszczęściem zaklika nikogo nie miał do pomocy oprócz kilku wiernych, znajomych wędów, bojaźliwych i niezręcznych. Rachować mógł na ich uczciwość, lecz wcale nie na przebiegłość. Pora, w której ucieczkę wykonać należało, zdała mu się ta najlepszą, gdy jak najmniej spodziewać się jej mogli na zamku. Powiedział więc sobie — we dnie. W bramach zamku ścisłej kontroli wchodzących i wychodzących nie utrzymywano. Puszczano przekupniów do hrabiny, do komendanta i mężczyźni nie zwracali żadnej uwagi. Wnosił więc, że Kosel w chmurny lub slotny dzień nad wieczorem, okryta jego płaszczem wojskowym z czapką na oczy nasuniętą, śmiało wyjść mogła i straż by jej nie zaczepiła. On zaś sam miał o kilka kroków iść za nią i przeprowadzić za zwierzyniec do koni wierzchowych, które tu dosiąść mieli i puścić się za roślami i lasem bez drogi w góry. Lasy łączyły się naówczas ze zwierzyńcem królewskim. Konie miał w pogotowiu trzymać Hawlik. Przez kilka dni Zaklika ważył i rozważał. Nic lepszego znaleźć nie mógł. Przyszedł więc do hrabiny, poddając jej myśl swoją. Chwyciła się jej gwałtownie, znajdując bardzo szczęśliwą. Pierwszy dzień dżdżysty. Nie ma czego zwlekać, zawołała. Trzeba próbować. Jestem zdecydowana się bronić. Spodziewam się, że i ty nie dasz się wziąć im gołą ręką. Trzeba się więc uzbroić. Ja mam nadzieję, że to nie będzie potrzebnym. Kosel nic nie odpowiedziała. Przez dni kilka niebo było wypogodzone i jasne. Zaklika przychodził co dzień, czyniono przygotowania. Przewidując, że tu już nie powróci, sprzedał za bezcen swój dworek i spieniężył, co tylko było można. Na ostatek niebo się chmurami zaciągnęło późno we czwartek i zdawało się, że na dni kilka stala się słota zapowiada. Zaklika umyślnie płaszczem okryty kręcił się, wchodząc i wychodząc z twierdzy, ucząc żołnierzy, iż na zapytanie odpowiadać nie lubi. Szły próby jak najlepiej. W piątek padał deszcz od rana. Gdy zaczęło zmierzchać, wszystko było w pogotowiu. Sługi Kosel otrzymały uwolnienie do miasteczka. Okryta płaszczem żołnierskim, z czapką na głowie nasuniętą, zgarbiona Kosel posunęła się ku pierwszej bramie świętego Donata i nikt na nią nie zwrócił uwagi. W drugiej żołnierz popatrzył i przepuścił, nic nie mówiąc. W kilka minut potem prawie podobnie okryty Zaklika śpiesznie szedł przez bramę pierwszą, w której nie spotkał nikogo. W drugiej żołnierz zaczął mruczeć. — A wiele was tu jest! Tylko co jeden, już drugi? Zaklika odsłonił mu twarz. — Diabeł cię zna! — odezwał się żołnierz. — Tylko wiem, że jeden wszedł, a dwóch wychodzi. — Jakich dwóch? — No już ci, że mnie ślepy. Zaklika, nie zważając, posunął się ku wyjściu, żołnierz go zatrzymał. — Ależ mnie tu wszyscy znają — rzekł śmiejąc się. — Czegoż chcecie? — Idź się tłumacz do komendanta, a nie, to cię nie puszczę. Zaczęli się z sobą kłócić. Zrobił się gwar, nadbiegł wachmistrz. Poskarżył mu się grzecznie Zaklika, że tego jeszcze nigdy nie bywało. Puszczono go. W kilka chwil znikł w zaroślach za zwierzyńcem, ale żołnierz mruczał. — Cóżeś do niego upatrzył? — zapytał wachmistrz. — Na straży muszę liczyć, ilu wchodzi, a ilu wychodzi. Jeden w takim płaszczu wszedł, a dwóch ich wyszło. I ten pierwszy taką miał minę, jakby on wcale żołnierzem nie był. — A nóż Kosel? — dodał, śmiejąc się. — A no pleciesz — rzekł niespokojnie wachmistrz. Stanął, pomyślał i poszedł ku wieży świętego Jana. Tu dowiedział się od posługacza kuchennego, że kobietom wszystkim dane było pozwolenie na miasto. Wbiegł na drugie piętro, pokój był ciemny i pusty. Na trzecim też nikogo. W ogródku szukać w deszcz śmiesznym było. Wachmistrz głowę tracił i pobiegł do komendanta. Ten wybiegł z ludźmi najprzód pod wieżę, przeszukano wszystkie kąty, a czas upływał. Zaczynało dobrze zmierzchać. Nie ulegało już wątpliwości, iż Kosel uciekła. Uderzono na gwałt i komendant z ludźmi, rozdzieliwszy ich na kilka oddziałów, wybiegł w pogoń zrozpaczony. Kosel tymczasem biegła do koni, które w znanym jej miejscu stać miały, omyliła się w pośpiechu i zbłądziła. Zaklika dobiegł do niej, gdy jej jeszcze nie było. W rozpaczy puścił się szukać, nie śmiejąc nawoływać, bo już bicie na alarm słychać było. Straciwszy czasu niemało, spostrzegł ją stojącą pod drzewem już w zwątpieniu. Pochwycił ją za rękę i doprowadził do koni. Kosel, odzyskawszy przytomność umysłu, rzuciła się na siodło. Zaklika chwytał konia za cugle, gdy ludzie z zoologii nadbiegli i otoczyli ich. Nie mógł się bezbronnie dać wziąć Zaklika i wołając na nią, aby uchodziła, stanął z pistoletami i szablą do walki. Kilka strzałów zahuczało i świsnęło i poczciwy Zaklika, rażony kulą w samo czoło, jęcząc, powalił się na ziemię. W tejże chwili żołnierz chwytał konia hrabiny, która napastnika trupem położyła. Ale tuż przyszedł drugi i trzeci i poddać się było koniecznością. Komendant nadbiegł, gdy już dwa trupy zimne leżały na ziemi skrwawionej, a trzeci ranny dogorywał. — Pani hrabino — zawołał — licz pani, ile życia ludzkiego jej wycieczki daremne kosztują. Na to nie odpowiedziała nic hrabina. Skoczyła z konia i zbliżyła się do leżącego trupa zakliki. Bladymi usty pocałowała go w krwawe czoło. Rękę trzymał machinalnie przyciśniętą do piersi, gdzie był złożony powierzony mu akt przyrzeczenia królewskiego, który Kosel zdjęła z niego i zabrała z sobą. Odprowadzono ją na zamek milczącą i pogrążoną w myślach, z których nieprędko wyszła. Siedziała po całych dniach zanurzona w Biblii i obudzała litość nawet tych, którzy jak najobojętniej na jej los patrzyli. Zaklice kazała sprawić pogrzeb, na który posłała pieniądze. — Mnie go nikt nie sprawi — rzekła, — nawet dzieci, bo te mnie nie znają. Sama jestem na świecie. Kosel w chwili, gdy się to działo, miała już lat 49. Piękność jej, jak świadczą wszyscy współcześni, oparła się latom i cierpieniom. Była jeszcze piękną, a rysy twarzy zachowały wdzięk dawny i oczy nie straciły blasku. Od tej pory przestała wychodzić do swego ogródka, otoczyła się książkami, czytała Biblię, studiowała kabalę, kazała sobie księgi hebrajskie tłumaczyć. Zabijała czas, nie mogąc zabić siebie. Były to ostatnie lata panowania Augusta II, który je spędził, naśladując pilnie pierwowzór swój Ludwika XIV. Świetne zabawy i przepych ustąpiły nieco fantazji budowli olbrzymich, zakładaniu gmachów, wznoszeniu pałaców. Drezno, drewniane dotąd i dość niepozorne miasto, rozkazano albo przebudowywać z muru lub domy sprzedawać, wzniesiono najprzód ratusz na starym rynku, Fleming, Wickum, Wackerbart, Sułkowski musieli wznosić pałace, od Fleminga odkupił król pałac japoński, w przódy holenderskim zwany. Zakładano ogrody, wznoszono koszary, projektowano monumenta. Stał już piękny Zwinger, cacko w swoim rodzaju, który miał być tylko podwórcem do olbrzymiego pałacu nowego. Piękne drzewa pomarańczowe, które dziś zdobią latem Zwinger, mają bajeczną historię swoją. W tym roku, 1731, król naukową ekspedycję wysłał do Afryki. Jako balast wrzucono w okręt 400 ściętych drzew, które do robót tokarskich miały być użyte. Spróbowano je posadzić. Większa ich część ożyła. W okolicy Drezna wznosiły się zamki Moritzburg, Hubertsburg, domy letnie w Pilnic i tym podobne. W roku 1731 przedstawiono z wielkim powodzeniem operę Kleofida o Aleksandro Nelle Indie, w której występowała po siedmkroć piękna Faustyna, słynna śpiewaczka, a po siódmym przedstawieniu mąż jej uznał właściwym udać się do Włoch dla dalszego muzykalnego wykształcenia. Chociaż Sasi niewiele mieli praw, o które by się upominać mogli i śmieli, a August nie dopuszczał marzeń o swobodach podobnych tym, któremu Polskę obmierdziły, wszakże Sejm Saski dla samej reprezentacji zebrać w tym roku pozwolił i z wielką ceremonią odbył się on w sierpniu, a Lubomirski, Sapieha, Czartoryski i podkanclerzy Lipski byli świadkami, jak to się tu te obrady cicho, porządnie, pięknie i programowo odbywały. Jesienią król pojechał do Polski, przyjmowany przez wielu dygnitarzy w Łowiczu i zamieszkał w Wilanowie. Tu obchodzono święto Huberta. W następnym roku świetny znów karnawał z gospodarstwami obchodzony był w Dreźnie. Król znowu ruszył do Polski, skąd 12 par żubrów wyprawiono do zwierzyńca w Krejern, ale te bezpotomnie tu wygasły. Najjaśniejszy pan nie lubił plotek, postąpiono sobie surowo z panem majorem Darżele, który paszkwile z Paryża słał do Warszawy. Złamano mu szpadę nad głową, oprawca go opoliczkował, potwarcze pisma w gębę mu zatkał, a potem na całe życie posłano go do gdańskiej fortecy.